śledźcie dzisiaj za mną najpierw drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. I werset 10. Przeczytam werset 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Pomódlmy się. Nasz drogi i litościwy Panie, dziękujemy Tobie za ten wielki przywilej, za to, że dzisiaj, w tym szczególnym dniu, możemy gromadzić się jako Twój lud, aby otrzymać od Ciebie pouczenie, aby też wielbić Cię za wszystkie Twe słowa, za wszystkie Twe dzieła w naszym życiu. Dziękujemy też za apostoła Pawła i dziękujemy za Nowy Testament, za to, co w ogóle Twoje słowo mówi o nas, na jakie drogi nas wzywa, do podążania, którymi ścieżkami nas wzywa. Prosimy Cię, Panie, byś dzisiaj otworzył nasze serca, nasze uszy, dał nam zrozumienie spraw, które, Panie, Ty przed nami kładziesz. Prosimy, byś nas pobłogosławił i pouczył przez to nauczanie. Amen. Jak już wiecie, jesteśmy w drugim liście do Koryntian. Jesteśmy w tym sensie, że mamy serię kazań z drugiego listu do Koryntian i dzisiaj ten, co prawda omawiałem końcówkę tego fragmentu ostatnim razem, ale dzisiaj chciałbym powrócić właśnie do tego jednego wersetu, jako takiego wersetu wyjściowego, do tego wersetu wyjściowego do dzisiejszego nauczania. Ostatnim razem właśnie na podstawie pierwszej części 5 rozdziału drugiego listu do Koryntian mówiłem o perspektywach chrześcijańskiego życia. Apostoł Paweł nam tutaj przypomniał, że każdy z nas w odpowiednim czasie stanie przed Chrystusem, by zdać sprawę z naszych działań obecnie. Czyli tak jak mówiłem, żyjemy na przecięciu dwóch czasów. Jesteśmy w tym zbiorze wspólnym tego starego stworzenia i nowego stworzenia, które ma się jeszcze w pełni objawić. Żyjemy w tym na przecięciu tych dwóch czasów i pytanie właśnie, co robimy, mając przed sobą taką perspektywę, mając przed sobą taką przyszłość. Apostoł Paweł też nam przypomina w tym fragmencie, w 5 rozdziale, że nasze obecne położenie to przemijanie. I jak już mówiłem wam, wszystko przemija w tym stworzeniu, przemijają nasze ciała, nasze serca są przeznaczone na konkretną liczbę uderzeń. Przemijają nasze domy, nasze samochody. To wszystko przeminie. To wszystko jest poddane procesowi rozkładu. Jest poddane przez samego Boga, jak uczy 8 rozdział listu do Rzymian. Nasza z kolei perspektywa na przyszłość to jest odnowiony człowiek bez rozdwojenia, bez cierpienia, obleczony w chwałę. Pozbawiony wstydu nagości. Także pytanie, kiedy żyjemy w obliczu takiej perspektywy, pytanie, jakie są nasze wybory dzisiaj? Czy robimy coś dla własnej wygody i szukamy tylko własnej wygody, czy też dla innych? Tak jak wam zadawałem różne pytania 2 tygodnie temu, co będzie na przykład moja żona pamiętała za 10, za 20 lat? To, że zabrałem ją gdzieś na rocznicę ślubu, czy to, że w tym czasie wolałem oglądać telewizję, tak? Może taki błahy przykład, ale zobaczcie, stoimy każdego dnia przed tego typu wyborami. Jakie są właśnie nasze wybory? Czy zrobimy coś dla własnej wygody, czy też dla innych, czy dla chwały Chrystusa? Komu chcemy się podobać? I to jest to pytanie, które apostoł Paweł zadaje w 9 wersecie 5 rozdziału. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Podobać się Chrystusowi. I też w 5 wersecie wcześniej pisał, że to wszystko dzieje się, żyjemy tak, a nie inaczej. Czy mamy siłę i energię do tego, żeby tak działać? Dlatego, że Duch Święty w nas działa. Duch Święty został nam dany jako rękojmia tego, co nadchodzi, czyli jako taka pierwsza wypłata. Tak jak kupujesz dom, nie wiem, trzeba wpłacić jakąś pierwszą ratę, pierwszą zaliczkę, pierwszą tą rękojmię, prawda? Żeby to jest to, co nas oczekuje. Tak? Jeśli oczekujesz domu, wpłacasz pierwszą ratę i za jakiś czas dostaniesz dom. Tak? Dzisiaj Duch Święty jest nam dany jako ten zadatek, jako ta obietnica tego, co nadejdzie. I to, co mamy dzisiaj, to jest jedynie jeszcze, można powiedzieć, słaba namiastka. No, nie chcę tak mówić o Duchu Świętym, ale to jest pewnego rodzaju tylko namiastka, nie wiem, zajawka, tak, dobrego filmu, czy namiastka tego, co tej chwały, która będzie. Także mamy Ducha, a Duch stwarza przyszłość. Duch stwarza w nas przyszłość. I tak jak słyszeliśmy ostatnio, tydzień temu, w kazaniu Marka na podstawie Kaznodziei Salomona, przyszłość też niesie ze sobą wiele przeszkód i niewiadomych. Rzeczywiście nie jesteśmy w stanie, księga Kaznodziei Salomona bardziej niż cokolwiek innego uwypukla tą prawdę, że nie jesteśmy w stanie kontrolować, objąć całego naszego życia. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co się dzieje w naszym życiu, tego, co się jeszcze wydarzy, ale tym gwarantem jest Bóg. Tak naprawdę tym gwarantem jest Duch Święty. To, że my nie znamy przyszłości, to nie szkodzi, ponieważ mamy Ducha i to jest ta obietnica Boża, że bez względu na to, co się stanie z wierzącymi, Bóg działa we wszystkich sprawach ku naszemu dobru. Także jest Duch i On pokonuje bariery, przeszkody. Dlatego możemy siać, powinniśmy siać obficie, bo możemy mieć nadzieję, że wyrośnie dobry owoc. Jak tam mówi Księga Salomona, tak, powinniśmy rozdzielić swój dział między 7 bądź 8, tak? Powinniśmy inwestować to, co mamy, bo wiemy, że z tego czy tamtego wyrośnie dobry owoc. I Bóg obiecał, że będzie błogosławił nasze wysiłki, szczególnie te wysiłki, które czynimy na rzecz Jego Królestwa. I dzisiaj tak naprawdę będę mówił o tym, właśnie o tych naszych wysiłkach na rzecz Królestwa Bożego, bo tak jak czytamy jeszcze raz ten wyjściowy tekst tutaj w 2 liście do Koryntian, my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Także dzisiaj będę mówił o uczynkach, o naszych uczynkach związanych z Królestwem Bożym. I dzisiaj będzie też coś o planowaniu naszych wysiłków, czymś, co jest trudne w naszej kulturze. Ja często się spotykam też z takim doświadczeniem, nie wiem jak wy, ale że mało kto dzisiaj w obecnych czasach planuje rzeczy długoterminowo. Mało kto nawet planuje rzeczy na jeden tydzień, także często się zdarza, że jak już chcemy się razem zebrać, to ciężko, nie wiem, tydzień wcześniej się umówić, bo nikt jeszcze nie wie, co będzie robił w piątek albo w sobotę, tak? Ale dzisiaj chciałbym wam trochę powiedzieć o planowaniu, o tym, żebyśmy właśnie wykorzystali ten czas, o tym, byśmy wykorzystali nasz potencjał, nasze dary, po to, byśmy mogli kiedyś stanąć przed Chrystusem i się Jemu podobać i żeby Chrystus mógł powiedzieć: no Sebastian, cieszę się, że się poświęciłeś w swoim życiu, czy cieszę się Marek, że się poświęciłeś w swoim życiu, a nie przebimbałeś swój czas, nie, tutaj, który ci dałem. Także chciałbym wam też polecić w tym kontekście taką książkę, która się okazała wydawnictwem Słowa Prawdy, przetłumaczył ją nasz znajomy pastor Mateusz Wichary. Książka Garego Northa, Długi, Finanse, Powołanie. Długi, Finanse, Powołanie. To jest taki tytuł. Książka nie jest za duża, 80 stron. Także jest już po polsku. Ciekawa książka, można ją naprawdę przeczytać z zapartym tchem przez 2 godziny, myślę. I dzisiaj trochę będę się odnosił do tego, co Gary North powiedział w tej książce, bo mi się wydaje, że to będzie może z jednej strony taka trochę reklama tej książki, a z drugiej właśnie to bardzo dobrze pasuje do tego, o czym tutaj mowa. Jeśli chodzi o samą książkę, to Gary North tam z jednej strony daje wskazówki, jak radzić sobie z własnymi finansami w oparciu o Boże Słowo, jak wyjść na przykład z długów, jakie sobie cele zakładać. Z drugiej jednak strony North przypomina w tej książce, po co tutaj jesteśmy, jaki jest nasz biznes. Czyli tak naprawdę przypomina nam o naszych finansach, co robimy ze swoimi finansami, bo to często wtedy odzwierciedla w ogóle schemat naszego życia. Tak? Czyli tak jak Bóg mówi, że najpierw mi oddasz swoje plony, najpierw mnie ubłogosławisz, tak? A później, czyli komu płacę pierwszemu, czy Bogu, czy sobie. Ale też w ogóle North mówi o powołaniu, o tym, jak w ogóle podejść do kwestii powołania i do naszych obdarowań w naszym życiu. Po co tutaj jesteśmy? Jaki jest nasz biznes? I chciałbym się odnieść do tego, bo to się łączy, mówię, z tym nauczaniem z drugiego listu do Koryntian. Także dzisiaj trochę przerywamy tą serię z drugiego Koryntian, chociaż koncentrujemy się na tym 1:10 wersecie, że wszyscy będziemy musieli stanąć przed Chrystusem i zdać Jemu sprawę. Ale dzisiaj takim punktem wyjściowym będzie dla nas naprawdę przypowieść o talentach. Przypowieść o talentach z Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału. Także jeśli macie Biblię, to proszę otwórzcie Ewangelię Mateusza, 25 rozdział i przeczytamy tą przypowieść, pewnie znaną już większości z was, ale warto jeszcze raz to rozważyć i zobaczyć, o czym ona jest. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 14-30. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Czyli Pan rozdaje sługom swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, to jest całkiem sporo pieniędzy tak naprawdę. Drugiemu 2 talenty, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy, ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent swój, twój w ziemi. Oto masz co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Ani nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zdaję sobie sprawę, że ta przypowieść ma kilka różnych, można powiedzieć, oblicz. Jest możliwe kilka różnych interpretacji. Na pewno, kiedy Jezus wypowiadał przypowieści do Izraela, to przede wszystkim po to, by napomnieć przywódców Izraela tamtego czasu, że naprawdę zaprzepaścili wiele darów bożych. I Jezus mówił o tym, że wszystko się zmieni, tak? Że im zostanie zabrane królestwo, ponieważ przez bardzo długi czas trwonili cierpliwość, trwonili łaskę swojego Pana. Możliwe też, że ta przypowieść jest pouczeniem dla apostołów, dla pierwszego kościoła, dla tego pierwszego pokolenia wierzących w Chrystusa, że nadchodzi też czas rozliczenia, związany też z sądem nad Jerozolimą w roku 70 i że właśnie należy w odpowiedni sposób zarządzać Bożymi sprawami. Ale myślę też, że ta przypowieść ma dzisiaj szersze zastosowanie dla nas wszystkich. Często też mówi się i słusznie myślę w chrześcijańskim życiu, w chrześcijańskich kościołach o talentach, o tym, by nie trwonić talentów. To jest też prawdziwa nauka, bo gdy zestawimy tą przypowieść z nauką na przykład ofiarach w Starym Testamencie, to też wiemy, że zasada jest podobna, tak? Bóg nam coś daje, a my płacimy najpierw Jemu. My najpierw Jemu przynosimy zysk, swój zysk. Czyli najpierw szukamy Jego królestwa, najpierw szukamy Jego sprawiedliwości, a później wszystkie inne sprawy, tak? Także słuchajcie, dzisiaj skoncentrujemy się na tym trzecim podejściu do tej przypowieści. Skoncentrujemy się na tym, co ona może znaczyć dla naszego życia. I słuchajcie, już na początku, tylko przeczytawszy ten tekst, myślę, że wynika z niego jasno pięć zasad dla nas. Po pierwsze, zasada nader oczywista. Słuchajcie, to jest Pańska ziemia. Jakiś czas temu też mówiłem kazanie z 24 rozdziału, z 24 psalmu. I tak się on zaczyna. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Więc też w tej przypowieści widzimy, że Bóg jest Panem wszystkiego. Bóg jest właścicielem wszystkiego, można powiedzieć. Po drugie, prawdą też jest, że Bóg pozostawia, czy zleca administrowanie światem, swoim stworzeniem, swoim przedstawicielom, czyli ludziom, nam, tak? Po trzecie, każdy musi przyjąć plan działania. No tak, każdy z tych trzech sług musiał coś zrobić, tak? I każdy opracował sobie jakiś plan działania w związku z tym. I oczywiście tym, co nas ogranicza w naszym działaniu, jest zawsze prawo Boże, tak? To jest ta trzecia rzecz. Bóg dał nam prawo, mamy postępować zgodnie z prawem i w ramach tego prawa powinniśmy podejmować nasze plany i działania. Po czwarte, prawdą jest też to, że nadejdzie czas, kiedy właściciel ostatecznie nas rozliczy. I tutaj wracamy do 2 Koryntian 5:10. Wszyscy będziemy musieli stanąć przed tronem Chrystusowym. I po piąte, też co wynika z tej przypowieści, to jest coś takiego. Zobaczcie, istnieje system dziedziczenia bądź wydziedziczenia, tak? Czyli albo się znajdziemy w Królestwie, albo się nie znajdziemy w Królestwie Bożym, tak? Albo dziedziczymy Królestwo Boże, albo jeśli zmarnujemy nasze życie, jeśli zmarnujemy Boże dary, to może się okazać, że tego Królestwa nie odziedziczymy. Zobaczcie, to jest taki pięciostopniowy schemat przymierza, o którym już kiedyś wam mówiłem, też w oparciu o Garego Northa na wyjeździe sylwestrowym w zeszłym roku, nie tym ostatnim, ale poprzednim. Także ten pięciostopniowy schemat odpowiada schematowi przymierza, tak? Bóg jest właścicielem wszystkiego. Bóg zleca zarządzanie tym światem różnym przedstawicielom, przed kim odpowiadam, jakie są moje standardy, tak? Jest system nagradzania i kary, i też czy to ma przyszłość, czy to, co robię, ma jakąś przyszłość, czy nie, tak? Ale ogólnie zobaczcie, z tego prostego schematu przymierza wynika, że Bóg nas zobowiązuje w naszym życiu, abyśmy przynosili zyski Jego Królestwu, tak? Bóg nas powołał do swojego Królestwa po to byśmy przynosili zyski Jego Królestwu. Także dzisiejszy temat kazania, jeśli tekstem wyjściowym jest 2 Koryntian 5:10, to tematem tego kazania jest powołani, by przynosić zysk Królestwu Bożemu. Także tutaj Mariusz może zapisać. Powołani, by przynosić zysk Królestwu Bożemu. Nie mamy zakopywać naszych monet, nie mamy zakopywać naszych talentów, lecz mamy je pomnażać. I zobaczcie, w przypowieści Pan rozdziela każdemu ze swoich sług pieniądze, i tutaj jest wyraźnie podkreślone, według jego umiejętności. Każdemu z nich. Pan w nich inwestuje pewne środki. Odpowiednio do Pan w nas inwestuje pewne środki, odpowiednio do naszych umiejętności. To nie znaczy porówno. Wiem, że niektóre zapędy człowieka są takie, że wszyscy powinni mieć porówno, ale tak nie jest. Pan udziela każdemu wedle swojej mądrości nie porówno, ale zgodnie z naszymi umiejętnościami. I zostawia nas z odpowiedzialnością na tej ziemi, za odpowiedzialnością za te zainwestowane środki. Zobaczcie, co się dzieje dalej w tej przypowieści. Dwoje sług podwaja powierzone pieniądze i przy rozliczeniu otrzymują za to pochwałę. Jaka jest ich nagroda? Otrzymują więcej odpowiedzialności, tak? Nie wiem, co byśmy chcieli, czy wakacje na Hawajach, czy coś innego za bycie wiernym, ale tak naprawdę od Boga się otrzymuje jeszcze więcej odpowiedzialności, jeszcze więcej Bóg nam powierza talentów, kiedy się wywiązujemy z tych, które mamy już. Także jeśli jesteś wierny w małych odpowiedzialnościach, to oczekuj, że w przyszłości otrzymasz większe rzeczy, otrzymasz większe odpowiedzialności. Ale przesłanie jest jasne. Słuchajcie, mamy przynosić Panu zyski. Mamy pozostawić po sobie więcej, niż otrzymaliśmy na wejściu. Nie mamy roztrwonić naszych talentów, nie mamy przebimbać naszego czasu, jak to się mówi brzydko. Tak jak właśnie mówił Salomon w tym urywku, który słyszeliśmy tydzień temu, mamy rzucać chleb na wody, by po wielu dniach go odnaleźć. Tak? Mamy zgodnie z naszymi talentami, zgodnie z naszymi zasobami służyć innym, służyć Bogu, by po wielu dniach te skarby odnaleźć, tak, w Jego Królestwie. Zwróćcie też uwagę, że ostatni sługa zwraca zakopaną monetę. Tłumaczy się Panu strachem, tak? W dodatku oskarża Pana, że jest surowym właścicielem, tak? Wiem, żeś twardym człowiekiem. Obwinia go wręcz za to, że czerpie korzyści z pracy, której sam nie wykonał. No i zobaczcie, to jest głupi zarzut, bo ten ostatni sługa zapomina o tym, że na początku sam właściciel poniósł całkowite ryzyko związane z zainwestowaniem w niego. Tak? Na początku on mu dał wszystko, czego potrzebował, wszystko, co było mu potrzebne zgodnie z jego obdarowaniami, zgodnie z jego umiejętnościami. A wiemy, że Chrystus zainwestował w nas więcej, niż moglibyśmy sobie wymarzyć, bo zainwestował w nas całe swoje życie, jak też przypomina apostoł Paweł w 2 Koryntian. Także słuchajcie, z tej przypowieści też wynikają cztery wnioski. Mówimy o pięciu zasadach, ale cztery wnioski są takie. Po pierwsze, nie ma ucieczki od odpowiedzialności. Po drugie, nie ma ucieczki od zarządzania Bożymi inwestycjami, bo Bóg i tak już nam coś dał. I pytanie, czy to zakopiemy, czy coś z tym zrobimy. Po trzecie, nadejdzie dzień oceny. I po czwarte, masz pomnażać talenty. Co to oznacza? Słuchajcie, co to wszystko oznacza? W praktyce oznacza to, słuchajcie, wydaje mi się, że mamy planować nasze życie, nasze działania, mamy mierzyć cele, które chcemy osiągnąć. Widzicie, bez planowania, to też Gary North mówi ciekawie w tej książce, bez planowania czas wylewa nam się między palcami. Nie? Otrzymaliśmy czas od Boga na tej ziemi, konkretną liczbę uderzeń serca. Bez planowania naszej przyszłości czas po prostu będzie nam przeciekał między palcami. Będziemy tracili go na jakieś mało istotne rzeczy. Także będziemy tracili życie, będziemy tracili talenty po prostu na oślep. Gary North oczywiście mówi we wspomnianej książce w dużej mierze o kwestiach finansowych. To też jest bardzo fajna książka, jeśli chciałbyś zaplanować swoje finanse na przyszłość, na swoją emeryturę, to myślę, że on w tej książce też mówi o kilku fajnych zasadach, których się powinieneś trzymać. O tym właśnie, jak finansować swoją rodzinę na przyszłość, jak wychodzić z długów. Ale mówi też o powołaniu, o robieniu rzeczy dla królestwa. I ciekawe, chyba najciekawsze w tej książce jest to, moim zdaniem, ja się z tym zatknąłem, pamiętacie, że my często też powtarzaliśmy za Marcinem Lutrem i za Maxem Weberem, że praca równa się powołanie, tak? praca równa się powołanie, że Luther też wprowadził do języka niemieckiego słowo Beruf, ale mi się wydaje, że on to rozumiał troszkę w innym sensie. North się właśnie nie zgadza z Weberem. Myślę, że nie do końca by się z Lutrem zgodził i North stwierdza, że praca to niekoniecznie jest to samo, co powołanie. I tutaj przedstawia słynny obraz z opowiadania, tak, Adama Smitha, tak, o wytwórcy szpilek. Jeśli ktoś jest wytwórcą szpilek i robi te szpilki całe życie, tak, w 1770 roku, i nagle za jakiś czas mają się pojawić maszyny, które to zrobią szybciej i dokładniej, to tak naprawdę ten człowiek co? No, w tym momencie traci swoją pracę. Pytanie, czy traci swoje powołanie, tak? W tym momencie North mówi, że utrata pracy czasami jest wyzwoleniem, jest błogosławieństwem, bo utrata pracy wyzwala cię do rzeczy bardziej kreatywnych dla Boga, tak? Żebyś się rozwijał w swoich talentach, w swoich obdarowaniach. Także według Northa praca niekoniecznie równa się powołanie. Czasami tak jest. Nie wiem, wydaje mi się, że jeśli ktoś kształci się, żeby być nauczycielem i później służy tymi darami, na przykład w szkole chrześcijańskiej, która tworzy przyszłe pokolenia dla Królestwa Bożego, praca może się równać powołanie. Ale jeśli ktoś pracuje w Biedronce na kasie, niekoniecznie to jest złe, to w danym momencie może być wielkie błogosławieństwo dla rodziny, tak? Kiedy się w ogóle nic nie ma. Ale to nie myślmy o tym, że to jest ta przyszłość, do której Bóg nas przeznaczył, tak? Że tak mamy skończyć, że w tym mamy się realizować przez całe życie, tak? Więc czasami właśnie musimy myśleć o czym powinniśmy myśleć o tym, jakie mamy talenty i jakie mamy cele tak naprawdę w życiu, co możemy wykonać. Jeszcze jeden przykład, nie? Czy praca równa się powołanie? No pamiętajmy o Jezusie. Jezus przez 30 lat był cieślą, ale to nie było jego powołanie, tak? To poniekąd wspierało jego powołanie, bo Jezus dobrze się znał na drewnie, więc później dobrze wiedział, co niósł na plecach, kiedy szedł na Golgotę. Paweł był wytwórcą namiotów i też z tego utrzymywał swoją misję nieraz, ale to nie były ich powołania. Te zajęcia nie były jednoznaczne z ich ostatecznym powołaniem. Także według Northa praca zazwyczaj nie jest powołaniem, chociaż może nim być. Dzięki pracy powinniśmy pracę wykonywać jak dla Pana oczywiście. Pracę powinniśmy wykonywać sumiennie. Dzięki pracy kładziemy chleb na stół, ale dzięki naszemu powołaniu, odkryciu naszego powołania, odnajdujemy sens w życiu. Wiecie, w pracy może tak być, że jak się w niej rozwijamy, odnosimy sukcesy, to te sukcesy na pewno będą nas nobilitowały. Te sukcesy będą w jakiś sposób nas zachęcały do dalszych działań. Ale też jak mówi North, i słuchajcie, to jest człowiek też z doświadczeniem w różnych firmach. Był doradcą finansowym, był konsultantem też w firmach finansowych, jest ogólnie ekonomistą. Mówi, że nawet też obserwuje, ma już ponad 70 lat, mówi, że patrząc do tyłu, nawet takie sukcesy w pracy po jakimś czasie tracą swój urok, tak? Możesz to robić, możesz się piąć, ale to traci swój urok. Pracę można też stracić. Ale cel, jakiś cel dla Bożego Królestwa, który chcesz osiągnąć, to jest to, co nadaje nam sens w życiu. Więc czasem on nawet mówi, że każdy, kto ma jakiś talent, przynajmniej raz w życiu, tak, traci pracę po to, żeby być wyzwolonym do bardziej kreatywnych zadań. Oczywiście to jest bolesne doświadczenie i on tu podaje. Mówi, że raz tylko w życiu spotkał naprawdę człowieka rozgoryczonego utratą pracy i to był były kontroler lotów z jakiegoś stowarzyszenia kontrolerów lotów. Za czasów Reagana wszyscy kontrolerzy podjęli strajk, domagając się większych pieniędzy. Reagan się nie ugiął, nie dał im tej podwyżki i powiedział, że jeśli nie wrócą do pracy, dał im jakiś tam deadline, to wszyscy stracą tą pracę, zostaną zastąpieni przez nowych kontrolerów. I rzeczywiście oni się nie ugięli, Reagan też się nie ugiął. ten człowiek stracił pracę. Teraz, kiedy Norf go spotyka po jakimś czasie, ten człowiek jest kierowcą w jakiejś taksówki hotelowej i mu się żali, opowiada tą historię, opowiada mu o tej historii. No i North mówi, że tylko jedno mu się cisnęło na usta, żeby mu dać jakąś radę dobrą w życiu. Już po prostu przestań, tak? Przestań się nad sobą użalać, bo zamiast wziąć sprawy w własne ręce odkryć swoje talenty i się w nich realizować, to on się po prostu cały czas nad sobą użalał i był na samym dnie. On mówi, że nawet North nawet jeszcze mówi w taki trochę ostentacyjny sposób, że nawet facetowi nie zostawił żadnego napiwka, nie? Bo stwierdził, że nie warto, nie? Komuś takiemu zostawiać napiwku. Więc zobaczcie, oczywiście to są bolesne doświadczenia, ale w Bogu nawet taka utrata pracy może prowadzić do lepszych rzeczy i rozwiązań. I też North mówi w swojej książce, że ponoć mężczyźni średnio około 45 roku życia zaczynają zadawać sobie pytanie, co powinni zrobić ze swoim życiem. Niektórzy nazywają to kryzysem wieku średniego. North mówił, że jemu się udało przez to przejść dosyć łagodnie, ponieważ wiedział już, jaki ma cel w życiu. Bardzo wcześnie wiedział, zaraz wam o tym opowiem. Ale zobaczcie, to jest chyba naturalne, że kiedy dochodzimy do wieku, kiedy pomału dzieci zaczynają opuszczać dom, czy już za niedługo opuszczą, to wtedy właśnie chyba ludzie zaczynają sobie zadawać pytanie, nie? Co powinni zrobić ze swoim życiem, jakie jest ich powołanie. Jedne powołanie się kończy, tak? Dzieci wyjdą z domu, są wychowane. Kobieta też może za jakiś czas zadawać sobie pytanie, kiedy już zetknie się z tym syndromem tak zwanego opuszczonego gniazda. Co dalej można zrobić? Więc Norf mówi, że to naturalne, bo kiedy dochodzimy do tego biblijnego wieku na realizowanie powołania, według Northa to jest między 50 a 70, 50 a 70 rokiem życia, wtedy powinniśmy najwięcej czasu poświęcać na swoje powołanie. On mówi, że w wieku 65 lat powinniśmy 50% swojego czasu przeznaczać na nasze powołanie, a do tego czasu, do tego wieku, do wieku 65 lat powinniśmy tak może średnio o 1% zwiększać swoje zaangażowanie co roku w nasze powołanie. Więc można sobie podzielić, w jakim wieku jesteś teraz, kiedy masz 65 lat, kiedy będziesz miał 65 lat. Jeśli tam ma być 50%, to sobie wydedukuj, ile teraz czasu. Mniej więcej, jeśli się zgadzasz z Northem oczywiście. Mi się wydaje, że to jest fajna taka pomocna rzecz. Także to zresztą też się pokrywa z nauką, prawda, o tym, że po 50 według Biblii zostaje się starszym, tak? Powinno się już mieć pewne doświadczenia życiowe i wtedy starszy jest powołany do tego, by odpowiednio realizować się w powołaniu. Dla starszych to było sądzenie w Izraela w bramach miasta. Tak? Także wydaje mi się, że bez względu na to, w którym miejscu życia jesteśmy, powinniśmy sobie zadawać pytania o cele związane z naszym powołaniem. Co tak naprawdę mogę w moim życiu ofiarować Chrystusowi? Co w moim życiu mogę ofiarować Królestwu Bożemu? Co bym chciał po sobie zostawić? Czy w wieku 70 lat, kiedy umrę, no bo psalm 90 jednak nas ostrzega, że życie ludzkie trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80, więc nie wiem, czy to będzie 70, czy to będzie 80, czy wcześniej, co bym chciał, żeby, nie wiem, pastor, który stanie nad moim grobem, czy dzieci, które będą o mnie mówiły na pogrzebie, co bym chciał, żeby o mnie powiedziały? Że był wytwórcą szpilek? Że był kasjerem na kasie? Wiecie, no mówię, te rzeczy nie są złe w pewnym momencie naszego życia, ale co chcielibyśmy po sobie zostawić? Co chcielibyśmy zrealizować dla Chrystusa przed 70? Cele mogą być różne i też wam podam przykład samego Garego Northa, ale pytaj się właśnie, on mówi coś takiego, pytaj się już dziś o to, co możesz zrobić najlepiej zgodnie ze swoimi talentami. Bo tak naprawdę na tej podstawie się odkrywa powołanie. Co mogę zrobić najlepiej, w czym inni, trudno będzie innym mnie zastąpić? To jest to dobre pytanie do odkrywania swojego powołania. Co mogę zrobić w taki sposób, w który inni nie mogą zrobić, tak? Czy w czym mogę być niezastąpiony? Nie mówię, wytwarzanie szpilek bardzo łatwo jest nas zastąpić, bo przyjdzie maszyna i zrobi to o wiele szybciej, lepiej i dokładniej. I wiele innych rzeczy też można nas zastąpić, ale co jest takiego w naszych talentach, co trudne będzie do zastąpienia? Słuchajcie, powiem wam szczerze, że tutaj ja już trochę się poczułem kiepsko, kiedy czytałem o samym Garym Norcie, bo on podaje świadectwo swojego życia i słuchajcie, on już w wieku 18 lat wiedział, jakie jest jego powołanie. W wieku 18 lat wiedział, co chce osiągnąć w życiu przed 70 rokiem życia. On wiedział w wieku 18 lat, że chce pozostawić po sobie ekonomiczne komentarze do wszystkich ksiąg Biblii. Wiedział już wtedy, tak? I zobaczcie, ja zdaję sobie sprawę, on miał zupełnie inny start niż większość z nas. Większość z nas w domu nie otrzymała takiego wykształcenia chrześcijańskiego jak on. Większość z nas nie słyszała o takim planowaniu, o czynieniu sobie celów. Także on miał ten przywilej, tak? Miał te zdolności, powiedzmy. On miał może te 5 talentów na początku i w wieku 18 lat wiedział, że on chce to osiągnąć. I po prostu od wczesnych lat też się interesował ekonomią i gospodarką wolnorynkową. Tak jak mówiłem, był analitykiem, doradcą finansowym, inwestorem. Organizował konferencje dotyczące ekonomii. To też jest fajne, że kiedyś mówi, że organizował takie mini konferencje. Pobierał od uczestników opłaty $495 od jednego. Ale mówi, że po jakimś czasie postanowił, że z tego zrezygnuje, bo widział, że ludzie nie za bardzo się rozwijają. Po prostu powiedział, że zazwyczaj, kiedy nawet pisze taką książkę, widzi, że odzew jest 20%, tak? Że tak ogólnie z jakiejś grupy ludzi tylko 20% osób odpowiada pozytywnie na to, żeby w ogóle coś zrobić ze swoim życiem. Nie? Więc poświęcił się trochę innym rzeczom. W każdym razie, zobaczcie, 18 lat wiedział, jaki ma cel. Plan pracy przyjął 13 lat później, czyli w wieku 31 lat dopiero miał ułożony plan na to, jak chce zrealizować te cele. A projekt dopiero zaczynał wdrażać w życie przez kolejne 4 lata, tak? Czyli to jest najważniejsze w naszym planowaniu, żeby mieć jakiś cel, żeby mieć przed sobą jakiś dalekosiężny cel i to jest najważniejsze. Potem Gary North mówi też na podstawie Biblii, że ziemia miała być uprawiana przez 6 lat. 6-5 lat. Najlepiej założyć sobie takie plany średnioterminowe na 5 lat. No i później plany krótkoterminowe to najbliższy rok, nie? I zobaczcie, te wszystkie mniejsze plany powinny być podporządkowane temu większemu celowi, tak? Także oczywiście, słuchajcie, to nie jest tak, że on te plany robił sam, tak? Więc to nie jest tak, że jako facet, nie wiem, to by było chyba głupie i złe, gdyby facet sobie zaplanował, że będzie himalaistą i by nigdy o tym żonie nie powiedział, tak? I żona by się na to nie zgodziła, ale on właśnie to wszystko robił w porozumieniu z żoną, przy jej pełnym wsparciu, przy jej pełnym wsparciu. I na swoje powołanie, słuchajcie, poświęcał 10 godzin tygodniowo na początku. 10 godzin tygodniowo, zresztą Gary North twierdzi, że nie warto poświęcać więcej na pracę zawodową niż 40 godzin tygodniowo. A jeśli ta praca ci nie wystarcza, to lepiej zmień pracę. Więc no chociaż jeśli są długi, to Gary North mówi, weź drugi etat. Nie? To nie są takie sztywne zasady, ale mówi, że on sobie założył plan, że 10 godzin tygodniowo zaczyna poświęcać na powołanie, oprócz normalnych 40 godzin pracy zarobkowej. I teraz po ponad 70 latach życia jest bliski ukończenia swego dzieła. Postawił sobie życiowy cel, tworzył też plany średnie, krótkoterminowe, czyli te 5-letnie i roczne. Oczywiście on mówi, nie przejmujmy się, plany wielokrotnie, te średnioterminowe, krótkoterminowe ulegną zmianie. Życie zweryfikuje nasze plany, ale lepiej jest planować niż nie planować. Lepiej jest mieć plan niż nie mieć planu, bo wtedy, mówię, przynajmniej coś robimy, przynajmniej działamy i możemy zweryfikować jakieś błędy w naszych założeniach. Także nie bójmy się planować, pomimo tego, że te plany nie wypalą, bo będziemy mogli je zweryfikować, będziemy mogli je zmienić. Natomiast bez planowania, jak mówi nawet słuchajcie, ten trzeci sługa nie miał żadnego planu, tak? Przestraszył się i zakopał. Przestraszył się i zakopał ten talent i nie musiał się martwić, nie musiał planować, nie musiał się troszczyć. i strwonił, tak? Roztrwonił ten talent. Także może nam się wydawać, może wam się wydawać tak jak mnie, że plany Garego Northa są górnolotne. W wieku 18 lat założył sobie cel. Ja w wieku 18 lat dopiero zacząłem czytać Biblię. Także on miał lepszy start w oddanej Bogu rodzinie. Ale sobie mówię coś takiego. Może on miał 5 talentów, a ja mam tylko 2. Ale co z tego? Co z tego? Może ja mam tylko 1 talent. Co z tego? Bóg mi zawsze daje tyle, na co jestem gotowy i co powinienem unieść. A jeśli będę w tym wierny, Bóg mi da kolejne. Bóg mi da kolejne rzeczy. Także po kolei, tak? Idźmy po kolei, zgodnie z Bożym schematem. Ważne jest to, co ja zrobię ze swoimi talentami. Nieważne jest to, co Gary North zrobił ze swoimi. Ważne to, co ja zrobię z tymi moimi 2. On może pisać komentarze ekonomiczne, ja może będę je tłumaczył na język polski. Albo będę pisał jakieś komentarze dotyczące poszczególnych ksiąg Biblii. Nie wiem, to jest też zgodne gdzieś na razie z tym, co robię, z moim nauczaniem w szkole czy w kościele. Tak samo myślę, że to się odnosi do małżeństwa. Słuchajcie, my z Magdą, też wciąż młode małżeństwo, jako młode małżeństwo, bo żeśmy się późno pobrali w życiu, też musimy się zmierzyć z naszym powołaniem, zapytać o to wspólnie, co chcemy osiągnąć przed 70. I wydaje się, mi się wydaje, nie wiem, że może mamy mniej czasu niż ci, którzy pobrali się po 20, chociaż z drugiej strony się mówi, że często ludzie z 10 lat tracą, jak się pobiorą młodo, to z 10 lat tracą na różne... No nie, że tak, to, tak sobie żartuję, ale wiecie, po prostu chodzi o to, że bez względu na to, w którym momencie jesteśmy, powinniśmy wyznaczyć sobie jakieś cele, co chcemy zrobić i opracowywać jakieś plany 5-letnie, jakieś plany roczne. Może z perspektywy dłuższego czasu, jeśli Bóg da, będziemy w stanie opowiadać też o naszych doświadczeniach innym, tak? Będziemy w stanie jakieś konkrety wam podać za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, tak? Będziemy w stanie mówić o tym. Także myślę, że słuchajcie, też w tych celach powinno się uwzględnić to, że dla wielu z nas istotnym celem będzie wychowanie dzieci. I to wychowanie nie jakkolwiek, nie tylko, żeby ich nakarmić takim, powiedzmy, chlebem zwykłym, fizycznym. Ale słuchajcie, to jest część tego powołania, żeby wychować dzieci na ludzi, którzy kochają Boga z całego serca, którzy kochają bliźniego swego jak siebie samego i którzy najpierw szukają Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości i naśladują Chrystusa w Jego poświęceniu. To, myślę, też będzie sukcesem rodziców, które po sobie pozostawią, jeśli te dzieci będą miały lepszy start od nas, tak? To już będzie pójście do przodu, to już będzie zarobienie kolejnych talentów, tak? Jeśli dzieci będą miały lepszy start od nas, jeśli otrzymają więcej talentów na swoje przygotowanie, jeśli w wieku 18 lat będą wiedziały, jaki jest ich cel życiowy, że chcą napisać, nie wiem, komentarz rodzicielski do wszystkich ksiąg Biblii, nie wiem. Nie, żartuję, wiecie, to nie jest, nie są jedyne rzeczy. Także słuchajcie, ale znowu, nie? Dzieci to jest tylko częściowe powołanie, bo tak jak mówimy też, słyszeliśmy też ostatnio, my mówimy w Kościele, że Bóg oddaje nam na pewien czas, tak, dzieci na wychowanie. Dzieci kiedyś wychodzą z domu i będzie ten syndrom pustego gniazda. I czym możesz służyć wtedy Chrystusowi między 50 a 70? Nie, może będą wnuki, ale pytanie, czy coś jeszcze możesz zrobić dla Królestwa. Widzicie, ja myślę, że też ja z Markiem, my jako liderzy naszego Kościoła, musimy też określić wspólnie nasze powołanie dla naszego Kościoła. Musimy odpowiedzieć sobie na takie pytanie, co my chcemy osiągnąć w tym Kościele przed naszą śmiercią bądź emeryturą, cokolwiek będzie pierwsze. Jakie dziedzictwo przekazać po sobie, kiedy przyjdzie czas, by młodsi przejęli tą pałeczkę tej sztafety, tak? Czy to ma być, nie wiem, niezależny finansowo Kościół, który będzie potrafił na przykład wspierać finansowo ludzi, którzy zetkną się z upadkiem systemu emerytalnego ZUS-u, tak, który pewnie za 30 lat nie będzie już istniał. Czy będzie to Kościół na przykład, który ma chrześcijańską szkołę uczącą zdrowych zasad Bożej ekonomii? Czy będzie to Kościół, który będzie kształcił odpowiednio mężczyzn i kobiety w ich powołaniu? Widzicie, potrzebujemy też tej mądrości planowania, potrzebujemy mądrości w porozumiewaniu się między sobą i też waszej modlitwy ciągle o nasze prowadzenie, o mądrość, o czynienie takich planów, tych planów średnio-krótkoterminowych, ale cel też musimy sobie wyznaczyć, ten długoterminowy, bo te inne rzeczy muszą być temu podporządkowane. Także słuchajcie, wszyscy powinniśmy, jako Kościół, jako rodziny, powinniśmy zadawać sobie pytanie, w czym najlepiej możemy służyć Królestwu Bożemu zgodnie z naszymi talentami. Czyli w czym najtrudniej byłoby nas zastąpić. Co jest tym, co otrzymaliśmy od Boga? I właśnie, słuchajcie, tutaj są takie trzy pytania pomocne, które warto sobie zadawać. Co chcę w życiu osiągnąć? Jak szybko chcę to osiągnąć? Jak wiele jestem w stanie za to zapłacić? Te trzy rzeczy, nie? To są, Jezus mówi, nie? Jeśli się zabierasz za budowę domu, upewnij się, że będziesz miał jak go zakończyć, tak? Że nie, no bo jeśli nie, no to wszyscy będą dookoła mówili, że no co to jest, nie? Co chcę w życiu osiągnąć? Jak szybko chcę to osiągnąć? Jak wiele jestem w stanie dla tego poświęcić? Ile jestem w stanie za to zapłacić? I Gary North przypomina, że do osiągnięcia celu potrzebny jest tak naprawdę kapitał. I zachęcam was do czytania tej książki, bo ja wam dzisiaj o wszystkim nie sposób, już mówię długo dosyć, nie sposób o wszystkim opowiedzieć. Ale już kończę. Do osiągnięcia celu potrzebny nam jest kapitał, który składa się z 5 składników. I to jest ten czas teraz, który możemy wykorzystać na gromadzenie kapitału do osiągnięcia naszych celów. Po pierwsze są nam potrzebne pieniądze, po drugie jest nam potrzebne wykształcenie, czyli tak naprawdę wyuczenie tego, co nam pomaga w osiągnięciu celów. Po trzecie uprawnienia, bo uprawnienia też są ważne, żebyśmy mogli pewne rzeczy wykonywać. Nie będziemy mogli otworzyć nigdy szkoły chrześcijańskiej, o ile nie będziemy mieli uprawnień pedagogicznych do kształcenia dzieci, bo takie jest prawo na przykład. Po czwarte, potrzebne nam są znajomości, czyli sieć kontaktów. To też jest bardzo ważne do realizacji celów. Nie możesz, wiecie, no nie wiem, chyba że będziesz jakimś wytwórcą, nie wiem, jakichś nowych technologii u siebie w garażu, ale też potrzebujesz to później sprzedać, tak, na zewnątrz. Potrzebujesz sieci kontaktów i to jest coś, co jest ważne w naszym inwestowaniu, to jest też reputacja. Po piąte, reputacja. Czyli jak ludzie o nas mówią, tak? To jest związane z naszym chrześcijańskim też powołaniem, z naszą etyką, czyli pieniądze, wyuczenie, uprawnienia, sieć kontaktów i reputacja. To jest nasz kapitał, który teraz zbieramy. Więc jeśli planujecie coś na najbliższe 5 lat, zastanówcie się, które rzeczy są wam bardziej potrzebne, w co chcecie zainwestować z tych 5 rzeczy, żeby zdobyć kiedyś swój cel. Także nad tymi składnikami, słuchajcie, trzeba pracować, dochodząc do nich właśnie na podstawie tych planów średnio, krótkoterminowych. Także już kończąc, przypominam, apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian o naszych perspektywach. Te rzeczy przemijają, my otrzymaliśmy talenty, aby służyć Bożemu Królestwu. Kiedyś staniemy przed Chrystusem, kiedyś będziemy musieli zdać Jemu sprawę z naszych uczynków. Ale to nie jest jedyna zachęta, bo zobaczycie następnym razem, kiedy będę nauczał z tego fragmentu, czy z tego rozdziału przejdę do następnego fragmentu, który mówi o czymś takim, że nie tylko, słuchajcie, jakaś taka bojaźń Boża, bojaźń Pańska jest ważna, bo wiemy, że Chrystus nas rozliczy, ale jeszcze ważniejsze do naszej motywacji powinna być miłość, wiecie, bo w 2 Koryntian 5, 14 czytamy, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Więc słuchajcie, to jest nasza motywacja, nie? Że Chrystus za nas umarł, Chrystus okazał nam miłość i teraz pytanie, czy my z wdzięczności coś mu oddamy, czy widzicie, to jest właśnie, to są nasze uczynki w naszym życiu, to jest ta wdzięczność za to, co Chrystus dla nas zrobił. Tak naprawdę miłość, to dopiero miłość tak naprawdę może dać nam energię do działania. Ktoś fajnie powiedział, że właśnie miłość, nie wiem, dzisiaj miłość w świecie jest taka niezdefiniowana, jest jakimś takim chwilowym impulsem. Ale tak naprawdę z Biblii się uczymy, że miłość Słuchajcie, miłość stwarza presję, miłość stwarza przynaglenie, by działać. Jeśli kochasz, działasz. Jeśli pokochałeś dziewczynę, wsiadasz w samochód i gnasz do niej przez pół Polski, bo ją kochasz, tak? Jeśli kochasz, działasz, tak? Miłość po prostu stwarza presję, miłość stwarza przynaglenie, by działać. I miłość też ogranicza, tak? Jeśli kochasz, to nie robisz pewnej rzeczy, tak? To nie zadajesz się z pewnymi, już z innymi, nie wiem, kobietami, tak? Jeśli kochasz, nie robisz po prostu pewnych rzeczy. Czyli z jednej strony miłość oznacza presję, a z drugiej strony ograniczenia, tak? To jest prawdziwa miłość. Także więc, jak ktoś fajnie powiedział, ostatnio przeczytałem, jeśli chcesz żyć bez trosk i presji, naucz się żyć bez miłości, tak? Naucz się żyć bez miłości. Miłość wzywa do działania. Jeśli matka kocha dziecko, to robi wszystko, żeby temu dziecku było jak najlepiej. I to właśnie jest obraz naszej motywacji. Bojaźń Pana z jednej strony, bo przed Nim staniemy, powinniśmy mieć ten respekt wobec tego, kim jest, ale z drugiej strony to, co jest ważniejsze u naszych podstaw, naszego działania, to jest miłość Chrystusowa. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to, jak ułożyłeś nasze życie, że wszystko, Panie, nam objawiłeś, co potrzebujemy do tego życia, że Ty, Panie, też nas wezwałeś do tego, byśmy działali dla Ciebie, działali w tym życiu, byśmy nie byli bezczynni, byśmy nie marnowali czasu, ale byśmy żyli dla Ciebie, działali dla Ciebie, żebyśmy rozwijali Twoje królestwo wśród nas. Boże, modlę się dzisiaj, aby Twoja mądrość Twojego Słowa przeszyła serca każdego z nas, tak byśmy w naszych rodzinach, w naszych domach potrafili planować, potrafili mądrze wykorzystywać powierzony nam przez Ciebie kapitał. Amen.